rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Gośćmi dzisiejszej audycji są ksiądz doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I oraz są studentki, panie Katarzyna Chlip, studentka 5. roku Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Szczęść Boże.
Anna Magdzińska, też z 5. roku tego samego wydziału.
Szczęść Boże.
I Izabela Kloze, absolwentka Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, rozpoczynając nasze spotkanie ze Słowem Bożym, jak zawsze poprosimy Ducha Świętego o światło. Przezywajmy Go wspólnym śpiewem.
Zmiarem. Duchu Święty przyjdź, podtrzymujesz świat w istnieniu, mocą oddasz nas, stróżu życia Bożego w człowieku. Duchu Święty przyjdź, Ty dajesz siłę i męstwo, wiarę wzmocnij w nas, Duchu Ożywicielu, nowy uczyń dzień. Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą. Ulecz nadzieję wlej i życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu Ożywicielu, nowy uczyń dzień. Duchu, Ty możesz uzdrowić chorą miłość. Dusz ulecz rany, ulecz nadzieję wlej i życie tam, gdzie włada śmierć. Duchu przyjdź, pocieszenie błądzących w rozpaczy. Duchu Święty przyjdź, świętym czynisz ludzkie ciało, mocą oddasz nas, zjednoczenie serc Kościół Chrystusa. Duchu Święty przyjdź, Ty dajesz mądrość i radę.
Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Wielkiego Postu. W cyklu A czytamy następujące czytania. Pierwsze czytanie wyjęte z Księgi Wyjścia, rozdział 17, wersety od 3 do 7. Psalm responsoryjny to wersety z psalmu 95. Drugie czytanie wyjęte z Listu do Rzymian, rozdział 5, wersety od 1 do 2 i od 5 do 8. Przed Ewangelią usłyszymy słowa aklamacji. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. I Ewangelia, wyjęta z 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, wersety od 5 do 42. Zapraszamy wszystkich Państwa do medytacji, rozważania, zatrzymania się nad Słowem Bożym trzeciej niedzieli Wielkiego Postu.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie?
Symbolika wody przenika dzisiejszą liturgię słowa, poczynając od znanego opowiadania o wodzie, która wytrysnęła dla Izraelitów ze skały na pustyni. O tym słuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Woda to rzeczywistość, której ludy wschodu poszukują z ciągłym, gorącym pragnieniem, ponieważ wiedzą, że jest ona nie tylko negatywnym symbolem i rytuałem oczyszczenia, lecz przede wszystkim pozytywnym znakiem życia i płodności ziemi. Woda przenika przez ziemię, łączy się z glebą, powoduje kiełkowanie zielonych ździebeł. Woda w odniesieniu do śmierci pustyni wzbogaca ją oazami, orzeźwia człowieka spalonego słońcem i dzięki temu może on ruszać w dalszą drogę. Ta rzeczywistość, woda, ukochana i pożądana całym sercem i całym ciałem człowieka, staje się symbolem rzeczywistości dalszej, najwyższej, samego Boga. Pan jest źródłem wody żywej, a nie cysterną popękaną według pięknej definicji podanej przez Jeremiasza w drugim rozdziale jego księgi. Woda bieżąca, nie stojąca w stawie lub kałuży, mówi o Panu, który wyzwala człowieka od innego pragnienia niż tylko to fizyczne, pragnienia, które być może jest jeszcze bardziej dręczące. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowujmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy byli jeszcze bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Z samego serca listu do Rzymian został wyjęty ten fragment, który jest pieśnią wyzwolenia od zła. Człowiek pogrążony w swojej nieprawości nie może wyzwolić się sam. Może tego dokonać jedynie przez wiarę, która sprawia, że na horyzoncie jego zamglonego grzechem życia pojawia się Chrystus, jedyna osoba, która może go wyzwolić. Chrystus nie patrzy na ubóstwo tego stworzenia, nie kalkuluje po ludzku, lecz ofiaruje się całkowicie. jednoczy się z człowiekiem nawet w jego najbardziej dramatycznej rzeczywistości, jaką jest śmierć. W ten sposób miłość Bożą rozlewa się w naszych sercach, niczym woda, która nawadnia zeschłą glebę ludzkości. W ten sposób zakwita w sercu nadzieja dla grzesznika. W ten sposób zaczyna się zmartwychwstanie wierzącego do życia pełnego i doskonałego w komunii z Bogiem przez Jego Syna. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba, by więc czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja Nim jestem, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą, jednakże żaden nie powiedział: czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie trudzili. Inni się trudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Jan w swojej Ewangelii ma tendencję do typologizowania pojedynczych osób. Samarytanka w tym sensie staje się typem, znakiem powszechnego poszukiwania Boga. Nikodem, o którym słyszeliśmy w 3 rozdziale Ewangelii Jana, uosabia oficjalny judaizm ortodoksyjny i człowieka poszukującego w ciemnościach i mroku. Samarytanka reprezentuje judaizm heterodoksyjny, nieprawowierny, uosabia wszystkich, którzy sprawują prawdziwy kult w duchu i prawdzie, to znaczy w odniesieniu do Chrystusa i Jego Ewangelii. Jest to jednak wiara, która wciąż jest niedoskonała i wciąż potrzebuje wzrostu. Świadczą o tym słowa kobiety, które wypowiada do współmieszkańców po spotkaniu z Jezusem: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? W ich konsekwencji pod koniec opowiadania święty Jan zauważa: wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wraz z poganinem, urzędnikiem królewskim z Kany Galilejskiej, wiara osiąga swój punkt kulminacyjny. Człowiek, który rozpoczął od niewiary, jak Izrael, który wyruszył z pustyni, przebijając się przez ciemności poszukiwań jak Nikodem, przeszedł ku wierze dzięki doświadczanym znakom jak Samarytanka. Dochodzi wreszcie do źródła, po wypiciu z którego nie będzie już więcej odczuwał pragnienia. Woda żywa, którą Jezus ofiaruje Samarytance, nie jest zaczerpnięta ze sławnej studni Jakuba, którą, jak mówi Księga Liczb, kopali książęta i naczelnicy ludu drążyli berłem i swymi laskami. Studni, która i dziś jest odwiedzana przez pielgrzymów w przepięknej scenerii 2 gór w okolicy Sychem. Jest to woda, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Jest to woda, która wypłynęła z boku Jezusa, o czym czytamy w opisie jego śmierci. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Woda, znak chrztu świętego i słowa, które wyzwala.
Drodzy Państwo, w naszym studiu ksiądz dr habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy i dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz studentki teologii z Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do refleksji, do dzielenia się refleksjami na temat Słowa Bożego najbliższej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, numer kierunkowy 56. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja.
Tak, mówi Piotr z Inowrocławia do audycji, szukając Słowa Bożego. Mam taką prośbę. Tak, tu w Ewangelii było czytane, że w duchu i w prawdzie trzeba Pana Jezusa uwielbiać i właśnie ewangelistka zburski, metodystycznie reformowany zbór prawosławny w duchu i w prawdzie uwielbiają Boga, a te zbory ewangelicko-reformowane, metodystyczne, zburska, kościół rzymsko-katolicki, zamiast w duchu i w prawdzie Boga uwielbiać, to uwielbia jeszcze z obrazu Boga, czyli jest przykazanie pierwsze, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I przejdę na odbiór i życzę dużo zdrowia i z Bogiem.
Z Bogiem?
Przyznam, że niedokładnie zrozumiałem tę uwagę. Oczywiście wezwanie Chrystusa, by uwielbiać Boga w duchu i prawdzie, jest wezwaniem, które obowiązuje nie tylko jeden czy drugi kościół chrześcijański. Jest to wezwanie, które jest wezwaniem głęboko ewangelicznym, a zatem odnosi się do wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I myślę, że właśnie ta i ortodoksja, i heterodoksja, jak to możemy teologicznie określić, czyli ci, którzy uznają się za prawowiernych, powinni czcić Chrystusa w duchu i prawdzie, i ci, którzy uznają się za niegodnych, za grzesznych, za słabych, również powinni czynić to w duchu i prawdzie. Zresztą Jan Ewangelista nas do tego właśnie zachęca, pokazując nam dwa obrazy. Nikodema, który pochodził z tej gałęzi ortodoksyjnego judaizmu, i Samarytankę, która jako przedstawicielka właśnie Samarytan była uznawana za ten odłam, który no niezbyt dobrze, niewłaściwie czci Boga, jednak to Chrystus właśnie do niej skierował to wezwanie, tę pierwszą prośbę, od której właściwie zaczęła się jej wiara i wiara tego narodu, z którego ona pochodziła. Myślę więc, że niedobrą rzeczą jest patrzeć na to, co nas dzieli, co nas rozgranicza, a dobrze jest patrzeć na to właśnie, co nas łączy. A tym, co nas łączy, jest Ewangelia.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja.
Ja do audycji.
Słuchamy, bardzo proszę. Kto mówi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz się proszę.
Tu Elżbieta z Lublina. Witam wszystkich w studio. Ja chciałam powiedzieć, że to jest moja ukochana perykopa, to spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. I ta perykopa do mojego serca takie pytania kieruje, czy ja jeszcze mam jakieś pragnienia, czy ja mam jeszcze jakieś plany, marzenia. Jestem człowiekiem już bardzo mocno dojrzałym, więc wiem, że kiedyś, jak byłam młoda, to miałam takie pragnienia, jak każdy człowiek, bo to jest nieodłączne od naszej natury, pragnienia miłości przede wszystkim, ponieważ sierotą byłam, więc miłości, być kochaną, poczucie jakiegoś bezpieczeństwa i wszelkie takie różne inne założenie rodziny. I te pragnienia moje mi się spełniły, ale gdzieś w moim życiu była w dalszym ciągu pustka, ponieważ wiara moja była bardzo płytka i bardzo letnia. I Pan Bóg w swojej łaskawości, w swojej dobroci dał mi też takie doświadczenie, takiego spotkania, ale wiem też, że to Jezus to spotkanie sam zapoczątkował, znaczy to było pragnienie Jezusa. Pukał do tego mojego serca i właśnie stał i prosił o tak jak tu do Samarytanki, daj mi pić, tak nie prosił, żebym ja to swoje serce otworzyła. To jest coś niesamowitego, że właśnie Bóg jednak pierwszy po to tutaj zszedł. Ja go nie muszę szukać, on mnie poszukuje, to gdzieś ja się w tym zagubieniu, w tym świecie nie wiedziałam o tym, że on jest tak blisko. I ta cała właśnie rozmowa to jest to spotkanie dwóch pragnień, pragnienie Boga i pragnienie człowieka, żeby się spotkało, bo to, że Bóg nas kocha, to jakoś jest łatwo tak do tego, w to uwierzyć i nawet tak fajnie jest z takim pewnikiem żyć, natomiast Bóg pragnie też jednak odwzajemnienia miłości i współpracy, właśnie dialogu, rozmawiania, współbytowania razem. I teraz wiem też, że w swoim życiu już jestem w takim punkcie, że wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje głody, pragnienie to jest żywa woda, a pragnienie głodu to jest chleb eucharystyczny, to za tylko i wyłącznie, to jest taki już też mój pewnik, do którego w życiu doszłam, to zapewni tylko Bóg. Żaden człowiek, nic, żadne posiadanie, żadne dobra, które daje świat, nie wypełnia tego wszystkiego, tych głodów, tych pragnień, tych tęsknot. I jest ta nadzieja, nadzieja właśnie, ta, o której pisze też święty Paweł w liście do Rzymian, że ta nadzieja, że to wszystko już tu częściowo jest zaspokajane, ale tam, jeżeli Bóg pozwoli w swojej dobroci, to tam w życiu wiecznym będzie to całkowite zaspokojenie. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo Pani Elżbieto za podsumowanie właśnie tej medytacji nad Słowem, które, jak słyszeliśmy, drodzy Państwo, jest nie tylko Słowem, które rozważamy teoretycznie, ale Słowem, które głęboko wnika w nasze życie. Pani Elżbieta powiedziała, że to jest jej ulubiona perykopa ewangelijna. Trudno się dziwić, dlatego że każdy z nas próbuje odnaleźć sens swojego życia. Pani Elżbieta nam tu powiedziała, że ja nie potrzebuję Boga szukać, że Bóg schodzi do mnie. Ja bym nawet jeszcze dalej poszedł. On czeka na nas. Tak czeka, jak czekał na Samarytankę przy tej studni. I To jest właśnie piękne, że my w życiu możemy przejść od tych pragnień takich fizycznych, prawda? Każdy z nas odczuwał pragnienie wody, choćby na tym poziomie, a potem przechodzimy do tych pragnień na poziomie Bożym. Przechodzimy do pragnienia tej prawdziwej wody żywej, tej właśnie, na którą pięknie nam wskazała pani Elżbieta. Krew Chrystusa i Jego ciało, które zaspokajają wszelkie pragnienie i wszelkie łaknienie.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo. Niestety ktoś się nie odzywa, chociaż już jest na antenie. Halo? No niestety. No cóż, ktoś zatelefonował, ale się bał odezwać. Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mój Piotr ze Szczecina. Ja bym się chciał, powiedzmy, poprosić o jakieś wyjaśnienie, bo Pan Jezus odpowiedział Samarytance, że Bóg jest duchem i to mi jakoś tak brzmi jakby troszeczkę przeciwko Trójcy Świętej, przeciwko temu, tym trzem osobom. Czy można było prosić jakieś wyjaśnienie? Dziękuję.
Myślę, że tutaj nie tyle chodziło o identyfikację Boga z Duchem Świętym. Duch Święty oczywiście jest Bogiem, Jezus Chrystus jest Bogiem i Bóg Ojciec jest Bogiem. Tu chodziło o podkreślenie prawdy o tym, że Bóg ma charakter duchowy i Boga możemy dosięgnąć w przestrzeni duchowej, oddając mu kult właśnie w duchu i prawdzie. Nie w tych zewnętrznych elementach przede wszystkim kultu, choć one są ważne, ale tylko wtedy one mają właściwy ciężar i właściwą skuteczność, jeśli dokonują się przede wszystkim w duchu, bo tam dochodzi do pełnego kontaktu naszego z Bogiem. Nie ulega wątpliwości, że mimo wyobrażeń, najróżniejszych wyobrażeń Boga w Trójcy Świętej Jedynego, są to jedynie wyobrażenia. A prawda jest taka, że Bóg jest osobą duchową, która kocha człowieka.
Jest kolejny rozmówca, bardzo prosimy.
Słucham. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Błogosławie ze Śląska. Ja mam takie pytanie, jakby techniczne troszeczkę. Krew i woda wypłynęła, gdy przebito Jezusa na krzyżu. Jak to jest możliwe z tego punktu widzenia technicznego, że krew może być osobno i woda osobno w ciele oddzielona, separowana? No i jeszcze takie, taka druga rzecz na temat głodu. Jeżeli Jezus kiedyś, takie wątpliwości trochę na to, kiedyś Jezus nakarmił bardzo dużo ludzi, bardzo małą ilością jedzenia. Teraz na ziemi jest bardzo dużo głodu. Dlaczego nie jest teraz możliwa ta sama sytuacja karmienia? Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to myślę, że tutaj stwierdzenie krew i woda jest pewnym uogólnieniem, dlatego że woda być może, ja nie jestem lekarzem, który mógłby precyzyjnie określić, jak to jest możliwe, że po śmierci człowieka w jego ciele gromadzą się płyny o kolorze wody i płyny o kolorze krwi, więc tutaj nie chcę się wypowiadać autorytatywnie, ale myślę, że właśnie Janowi nie tyle chodziło o fizjologię człowieka, ile o tą rzeczywistość, że z boku Jezusa Chrystusa narodziły się dwa sakramenty. To zresztą od początku ojcowie Kościoła o tym mówili, interpretując właśnie ten fragment Ewangelii świętego Jana. Narodził się sakrament, który niesie krew Zbawiciela, a więc Eucharystia, i narodził się sakrament, który obmywa w wodzie, a więc sakrament Chrztu Świętego. Czyli właściwie te dwa sakramenty, z których jeden, chrzest, jest bramą do wiary, a drugi jest pokarmem codziennym człowieka wierzącego, a więc Eucharystia. Myślę, że Jan w swoim stylu zresztą, prowadząc swoje opowiadanie na dwóch poziomach, zdawałoby się, że właśnie tym takim czysto fizycznym, wręcz medycznym, a tak naprawdę on tą narrację prowadzi, to opowiadanie prowadzi na poziomie bardzo głęboko duchowym i religijnym, pokazuje te dwa sakramenty. Cóż, pytanie o głód. Dlaczego to nie jest możliwe? Właściwie odpowiedzi należałoby udzielić tylko jednej, ze względu na grzech, który wciąż zakorzenia się w życiu człowieka. Przecież doskonale wiemy, że na całym świecie jest dużo więcej produktów spożywczych niż te potrzebne do życia każdemu człowiekowi na ziemi. Dlaczego kraje bogate te produkty niszczą, a te najbiedniejsze nie mogą przeżyć? Myślę, że tu powinniśmy się dopatrywać pęknięcia, które jest w człowieku. Tego pęknięcia, rozdarcia pomiędzy dobrem a złem. Poza tym tu również należałoby spojrzeć nieco głębiej, nieco szerzej na te opowiadania o nakarmieniu ogromnej rzeszy chlebem. Musimy pamiętać, że to następuje, to jest swego rodzaju przygotowanie do opowiadania o ustanowieniu Eucharystii. I o ile te rzesze mogły być na chwilę, bo przecież nie na zawsze, nakarmione tym chlebem rozmnożonym przez Jezusa, o tyle każdy człowiek może się karmić każdego dnia pokarmem, który jest dużo ważniejszy niż tylko ten pokarm fizyczny, a więc pokarmem duchowym, Eucharystią.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. No Bóg zapłać za właśnie tam szczegółowe wyjaśnienia. Tak, krew i woda. A kiedyś byliśmy na spotkaniu z księdzem doktorem, ojcem, Karolem Meissnerem. I on właśnie jako lekarz, zanim zrobił teologię, to nam mówił właśnie, że po 2 godzinach po śmierci oddziela się krew od osocza. I właśnie wypłynęła krew i woda, to znaczy z punktu widzenia tak medycznego, że po prostu faktycznie śmierć nastąpiła, skoro właśnie już było rozdzielenie tych dwóch substancji, powiedzmy, które ogólnie się krwią określa. No ale to taki detal, natomiast mam obraz Trójcy Przynajświętszej, gdzie są 3 osoby. I w środku Bóg Ojciec i Oko Opatrzności ma na piersi Syn Boży z barankiem i Duch Święty z gołąbkiem. Bo wiadomo, Duch Święty nie jest gołąbkiem, tylko tam jest powiedziane jako gołębica, no właśnie jest osobą, ponieważ wierzymy no trójosobowego Boga. No więc kwestia, czy faktycznie można sobie wyobrazić, że jednak no jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. No więc to też osoba i to nawet jak będziemy w niebie, to to chyba nie można tego wykluczyć, że właśnie no, będziemy widzieli osoby. Że tak, że ten obraz Trójcy, który akurat tutaj mam i go cenię i czczę, to faktycznie tak to może wyglądać. Nad każdym jeszcze jest trójkąt i promienie, i anioły w koło. I jeszcze taka jedna kwestia, mianowicie w duchu i w prawdzie oddawać cześć Bogu. No więc kiedyś tak to rozumiałem, że w duchu to znaczy w świadomości, a w prawdzie to właśnie w życiu, w codziennym postępowaniu. I jeszcze moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, wykonać jego dzieło. Mamy naśladować Chrystusa, więc naszym pokarmem, czy jeżeli przyjmujemy właśnie postacie najświętsze, karmimy się Słowem Bożym, to też to właśnie, no, to nam ma pomagać właśnie do pełnienia woli Bożej, do rozpoznawania jej i wykonywania. Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Z Bogiem. Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie, za to uszczegółowienie. Chcę powiedzieć, w nawiązaniu do Trójcy Świętej i do naszego wyobrażania tych osób Bożych, no tak, oczywiście, my potrzebujemy wyobrażenia, widzenia Boga na sposób ludzki, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie ani odrobiny z tego Boga poznać. I dlatego też Bóg sam nam się objawia w formie osobowej. I te szczególne obrazy objawiania się Boga obserwowaliśmy w Starym Testamencie w odniesieniu do Boga, do Boga Ojca, gdzie przecież te pierwsze stronice Starego Testamentu mówią o Bogu, który się przechadzał po ogrodzie, który rozmawiał z Adamem, prawda? Tak jak człowiek rozmawia z drugim człowiekiem. I to nam pokazuje tu, dziękuję bardzo panie Krzysztofie za to podkreślenie, Boga, który jest osobą. Boga, który nie jest jakąś mocą, bliżej nieokreśloną mocą duchową. Bóg jest osobą. Osobą owszem duchową, ale osobą, która wchodzi dobrowolnie z miłości do człowieka w relację osobową z człowiekiem. I oczywiście najpełniej Bóg pokazał swój osobowy charakter w Jezusie Chrystusie, drugiej osobie boskiej, kiedy On narodził się jako człowiek, przyjmując na siebie, tak jak wspomnieliśmy w medytacji, nawet ten najbardziej trudny dla człowieka moment, jakim jest śmierć.
Jest telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa dzwoni. Ja chciałem powiedzieć o tej, prawda, Samarytance, która była przy studni. Nie wiem dlaczego, ale jakoś się tak trochę jakby utożsamiłem trochę z Marią, z Matką Jezusa. Bo Matka Jezusa była, prawda, bezbłędna. Ona wszystko rozumiała bez błędu. A niewiasta jako taka, można ją uznać za czystą, tą Samarytankę przy studni, bo ona była poszukującą tego, co, tak mi się wydaje, tego, co nie ma błędu. I nie wiem dlaczego, ale jakoś to kojarzę, że ona się znalazła przy tej studni chyba ze względu na aniołów. Na jakby zwiastuna tych siedmiu gwiazd, bo przecież Samarytanka mówiła, że Żydzi nie obcują, prawda, z Samarytanami. A Jezus mówi, przychodzę o być z tobą, przychodzę się z tobą jednoczyć. Uznaj to, bo łatwiej jest umrzeć człowiekowi za człowieka życzliwego niż za sprawiedliwego. Uznaj mnie jako człowieka sprawiedliwego i uznaj, że jestem prawdą. A wtedy zobaczysz, że moja krew, że ja byłem, jak ciebie jeszcze nie było, że jestem duchem. Byłem przed wiekami i objawiam ci się, tobie przychodzę jako twój wybawiciel i twój Bóg. Tak mi się wydaje, że to jest, można tutaj jeszcze porównać Jezusa, że on mówi, że jest tym te siedem świeczników, że jest tym Bogiem, jest, po prostu ma te siedem kościołów, on jest tym siedmioma kościołami. Tak mi się wydaje, że tutaj jest taka głębokość, że człowiek, do którego doznaje, że uznaje Jezusa Chrystusa, uznaje za Syna Bożego, uznaje za swojego Zbawiciela, ale i uznaje za swojego Boga. Mówi, byłem, jakie ciebie jeszcze nie było. I tam będziesz, gdzie ja. Tam mnie doprowadź. Dlatego uznaj mnie w duchu i w prawdzie. Tak mi się wydaje. Może ksiądz profesor mógł mi pomóc.
Rzeczywiście, panie Dariuszu, to ogromnie głęboko trzeba sięgać teologicznie również w ten tekst, bo jeśli zatrzymamy się tylko na poziomie interpretacji takiej czysto literalnej, to nie zrozumiemy tego tekstu. On sięga bardzo głęboko, aż do tego stopnia, że przechodzimy na poziom rozmowy już nie na temat płci kobiety i mężczyzny. Przecież Samarytanka była kobietą, Jezus był mężczyzną, ale przechodzimy na poziom rozmowy nauczyciela i ucznia, Boga i wyznawcy, Jezusa Chrystusa, który naucza, i Samarytanki, która słucha. Myślę, że tu można by było wiele dyskusji prowadzić na ten temat i każdy z nas mógłby się podzielić zrozumieniem w wierze tego tekstu. Ja chcę powiedzieć, że ja go odczytuję właśnie na tym poziomie i kontaktu wiary pomiędzy Samarytanką, kobietą, która poszukuje, tak jak Pan pięknie powiedział, Jezusa Chrystusa, który jest nie tylko jej mistrzem, nauczycielem, ale również Bogiem, ale potem powoli przechodzimy na poziom kontaktu człowieka wierzącego z Jezusem Chrystusem, w którego człowiek wierzy. Przechodzimy na poziom ucznia Jezusa Chrystusa, który słucha słów swojego mistrza i więcej, bo idąc dalej za narracją, widzimy, że nie wystarczy tylko podyskutować z Jezusem, posprzeczać się, możemy tak powiedzieć, tak jak czyniła to Samarytanka, jak możesz to, jak możesz tamto, słuchaj mnie, a dam ci wody żywej, ale ona zostawia to, po co przyszła, zostawia dzban i idzie mówić o tym swoim współrodakom. To jest też obraz ucznia, który słuchając nauczyciela odpowiada swoim życiem, swoim działaniem na to, co usłyszał i czego się od niego nauczył.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Chciałem na audycji.
Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Chciałem na audycji.
Proszę.
Zainspirowały mnie słowa, że należy Boga czcić w duchu i w prawdzie. I chciałem się swoją jakąś taką refleksją na temat tych słów podzielić. Mianowicie są to wspaniałe słowa, które jakby łączą sferę ducha z zewnętrzną jakąś rzeczywistością. Mianowicie czcić Boga w duchu, no to czcić Go oczywiście w jakiś sposób właśnie w sanktuarium swojej duszy, w sanktuarium swojego sumienia. Ale jednocześnie tu jest odniesienie do prawdy. To znaczy, że trzeba by tutaj może posłużyć się definicją słowa prawda. Prawda to według takiej klasycznej definicji, według takiego klasycznego rozumienia, jest to jakaś zgodność naszego myślenia z rzeczywistością. Tutaj były też takie wątpliwości. Ktoś tam podsuwał, czy należy Boga czcić poprzez cześć oddawaną ikoną, obrazom i tak dalej. Więc mnie się wydaje, że prawda jest to jakaś relacja pomiędzy myśleniem a rzeczywistością, jakaś adekwatność, prawda, naszego myślenia czy wypowiadanych sądów o rzeczywistości. Jeżeli jakiś twórca czci Boga w duchu, następnie stara się swoje przeżycia utrwalić w jakimś dziele sztuki, czy w obrazie, chociażby na przykład w ikonie, na przykład jasnogórskiej, to w tym momencie jest to jakaś też adekwatność jego myśli, które należą bardziej do sfery ducha, do tego dzieła, które on tworzy, do ikony na przykład. I w tym momencie po prostu ujawnia się ta relacja prawdy właśnie. Także mnie się wydaje, że w tym momencie tutaj te słowa Chrystusa oczywiście mówią o tym, że czcząc Boga należy Go czcić i we wnętrzu w swojej duszy, w sanktuarium swojego sumienia, ale też w różny sposób w prawdzie, to znaczy w jakiejś takiej zgodności swoich własnych przeżyć, swoich własnych odczuć z tym, co robimy na zewnątrz, jak pracujemy w zakładzie pracy, jak tworzymy dzieła sztuki. I niekiedy rzeczywiście takie dzieła sztuki wywołują w ludziach głębokie wrażenie i podnoszą ich niejako do Boga. Andrzej z Leszczyn, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziejica.
Teraz i zawsze.
I zawsze. Panie Andrzeju, ja bym jeszcze do tego dodał, sięgając wciąż, pamiętając o tym, że czytamy Ewangelię świętego Jana. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy o tym nie zapominali. Bo święty Jan podaje nam swego rodzaju plan swojego przekazu Ewangelii o Jezusie Chrystusie w pierwszych 14 wersetach swojej Ewangelii, które nazywamy często prologiem, wstępem do Ewangelii. I proszę posłuchać, co pisze do nas w 14 wersecie pierwszego rozdziału. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Zatem możemy powiedzieć, że wśród tych najróżniejszych prawd odkrywanych przez nas w życiu, prawd, według których chcemy żyć i według których chcemy postępować, tak jak pan Andrzej trafnie zauważył, przytaczając definicję prawdy, tą prawdą, na której powinniśmy budować nasze życie, jest Jezus Chrystus. On jest tym, który otrzymał chwałę od Ojca, pełen łaski i prawdy. I pokazując to stwierdzenie, Boga należy czcić w duchu i prawdzie, odkrywamy swego rodzaju tajemnicę Trójcy Świętej. Proszę zauważyć, Boga czcimy w duchu i prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. To są trzy osoby, które jednoczą się w relacji miłości w Duchu Świętym. Jan jest mistrzem teologii i mistrzem głębi wiary.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. No mnie ta scena z Samarytanką nasuwa myśl, że Pan Jezus ceni ludzi, którzy widzą w siebie w prawdzie, którzy może popłądzili, bo przecież ta Samarytanka wobec przybysza, nieznającego, idź zawołaj swojego męża, mogła powiedzieć, a wyjechał, czy jest zajęty. A tymczasem ona widziała siebie i przedstawiała w prawdzie. I mam wrażenie właśnie wobec tego, jakby Pan Jezus chciał pokazać, że naprawdę prawda was wyzwoli, że prędzej prawda przyjdzie jeszcze i objawi się i ujawni się ludziom, którzy żyją w prawdzie, po których choćby ta prawda i widzą siebie w prawdzie, choćby ta prawda była dla nich niewygodna. I stąd właśnie tak potraktował łaskawie tę Samarytankę. To tyle, chciałam się podzielić swoją refleksją. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Marto. Ja bym jeszcze znów dalej poszedł w tym rozumieniu prawdy. Ona, tak, rzeczywiście, Samarytanka poszukuje prawdy. Ona stara się żyć w prawdzie i mówi prawdę, a Jezus jej potem pokazuje, gdzie jest prawdziwe źródło prawdy. Czyli pokazuje mu, kto jest źródłem tej wody żywej, która raz wypita nie powoduje kolejnego pragnienia. Wskazuje na siebie. Ja jestem prawdą i drogą i życiem.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Rafał.
Teraz i zawsze, proszę bardzo.
Ja chciałbym tutaj dodać taką rzecz właśnie Trójcy Świętej, że w początkach chrześcijaństwa uważano, że Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty to są emanacje istoty boskiej, że występują jak gdyby oddzielnie. Raz jest jako Syn Boży, raz jest jako Bóg Ojciec, raz jest jako Duch Święty. I dopiero w dziejach Kościoła doprecyzowano, że Trójca Święta jest immanentną cechą Boga. To znaczy, że On jest troisty sam w sobie i przejawia się również w działaniu na zewnątrz historyczny jako Trójca Święta, jako właśnie te trzy osoby. To tyle. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że tutaj moglibyśmy się odwołać do bardzo wielu tekstów biblijnych, które nie potwierdzają tego stwierdzenia, że Trójca Święta jest emanacją jedynego Boga. Bóg od początku był postrzegany jako trójjedyny. Jeden Bóg w trzech osobach. Klasyczny tekst: udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ma tutaj nawiązania do jakiegoś patrzenia na Boga jako emanację. To są trzy osoby boskie i jeśli pojawiały się jakieś błędne rozumienia, bardzo szybko je korygowano i bardzo szybko je nazywano po imieniu, jednocześnie pokazując, jaka jest prawdziwa, czysta nauka Kościoła chrześcijańskiego.
Zaprosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej mówi, witam serdecznie. I tutaj ksiądz zacytował piękne słowa z Ewangelii świętego Jana, z pierwszego rozdziału 14 wiersza. Momencik. Musiałem wyciszyć radio. I tam właśnie zasugerowałem się tym stwierdzeniem, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I teraz... Jeżeli Pan Jezus potem mówił, jedźcie moje ciało, to tutaj z tego kontekstu wynika, że chciał, aby, a ponieważ ciało stało się słowem, więc żeby Jego słowa, Jego nauki przyjmować, że one są niezbędne, żeby człowiek prawidłowo drogę zbawienia przyjął do serca. Czy to może być tak rozumiane?
Panie Andrzeju, aż się uśmiechnąłem, jak to usłyszałem. Tak, tak? Oczywiście tak.
Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ja chcę jeszcze dopowiedzieć, że to właśnie odczytywanie, odnajdywanie Boga w Jego słowie i w Jego ciele przecież widzimy w każdym kościele. O, nawet rymowanka pojawiła się. Widzimy przecież ołtarz słowa, ambonę i ołtarz Eucharystii, na którym sprawowana jest tajemnica Chrystusa. Tak z jednego, jak i z drugiego ołtarza karmimy się żywym Chrystusem, słowem Chrystusa i Jego prawdziwym ciałem. Zatem to odnajdywanie Boga w Jego słowie to jest również jeden ze sposobów przyjmowania Chrystusa do swojego serca.
Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z koła, na imię mam Armand. Od dłuższego czasu, a właściwie od czasu szkoły podstawowej, razem z kolegą dyskutowaliśmy nad Trójcą Świętą, zrozumieniem jej. I wydaje mi się, że dzięki swojej nauce, rozwojowi udało mi się zdobyć taki dar zrozumienia jej. Chciałbym się tym podzielić, ponieważ poprzedni słuchacz akurat szedł na ten temat. A mianowicie będę wdzięczny za ustosunkowanie się do tego. Jest powiedziane, że Bóg istnieje pod trzema postaciami. Proszę sobie wyobrazić codzienne czynności, które na co dzień robimy. Gotujemy wodę. Co się dzieje z tą wodą w czasie gotowania? Zamienia nam się w parę wodną. To jest nadal ta sama woda. Podobnie, jeżeli wodę wstawimy do lodówki, zamieni nam się w lód, jeżeli wyjdziemy na dół. Jest nadal dokładnie ta sama woda pod różnymi postaciami. Tą drobną dygresją chciałem się podzielić i wysłuchać komentarze na ten temat, czy do słusznych rozważań doszliśmy, będąc w szkole podstawowej z kolegą. Obecnie żyjemy w tym przekonaniu, że jest dobrze. To wszystko.
Dziękuję
bardzo. Rzeczywiście, ja myślę, że my po prostu potrzebujemy, jako ludzie, bardzo potrzebujemy jak swego rodzaju porównań, byśmy mogli choć uchwycić odrobinę rąbka tajemnicy o Bogu. Pamiętam swoje wykłady właśnie z trynitologii u księdza doktora Jana Tyrawy, obecnie biskupa bydgoskiego, który mówiąc nam na temat pojmowania tajemnic Boga, mówił, że całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie potrzebujemy porównań, a całe nieszczęście polega na tym, że używając tych porównań jakoś możemy zaciemnić ten prawdziwy obraz Boga. Więc potrzeba odnajdywania jakiegoś złotego środka, w którym odwołując się do tych cech osobowych Boga, będziemy w stanie uchwycić odrobinę Jego tajemnicy po to, by owa wiara poszukująca rozumu mogła się zakorzeniać zarówno w naszej rozumności, jak i w naszej duchowości. A z drugiej strony nie możemy iść za bardzo w kierunku pojmowania Boga i definiowania Go za pomocą znanych pojęć, bo cóż by to był za Bóg, którego my byśmy w stanie byli do końca zdefiniować? Nie byłby to Bóg prawdziwy. Byłby to Bóg, którego my sami stworzyliśmy. Ale to porównanie, panie Armandzie, do wody, która ma różne trzy stany skupienia, było doskonale znane od początku wieków chrześcijaństwa ojcom Kościoła. Tak właśnie próbowali przedstawić tajemnicę Trójcy Świętej.
Odpocząć po podróży bardzo długiej. Nie ma czerpaka i sił już brak.
zbliżamy się do końca naszego spotkania. Księże profesorze, może jeszcze parę słów podsumowania?
Bardzo wiele było telefonów, więc trudno podsumować te nasze rozważania w sposób bardzo szczegółowy. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować za głębię refleksji i za odniesienie do właściwie takich dwóch kluczowych zagadnień, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Pierwsza rzecz to była cześć, którą oddaje się Bogu w duchu i prawdzie. Próbowaliśmy zgłębić tajemnicę tego natury Boga, którym jest bycie osobą duchową i kultu, który ma być mu oddawany nie tylko w tej formie czysto zewnętrznej, ale w tej formie głęboko zakorzenionej w naszej duchowości, jak również sięgnięcie do tego, kim jest, tak należałoby powiedzieć, kim jest prawda, że prawda jest to, prawdą jest Jezus Chrystus. A zatem dotykamy tajemnicy Trójcy Świętej, która najpiękniej ukazuje się nam właśnie w tekstach biblijnych, w których widzimy nie tylko odwołanie się do tej prawdy, jak choćby ten tekst zacytowany przeze mnie z Ewangelii Mateusza, udzielajcie misja, której udziela Jezus Chrystus, uczniom udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale również w tych konkretnych elementach działania Trójcy Świętej, które obserwujemy w Ewangelii Świętego Jana i które Jan nam pokazuje. Tę tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego odkrywa krok po kroku Samarytanka. Uczy się tej tajemnicy najpierw wchodząc w dialog z Jezusem Chrystusem. Myślę, że to jest kluczowy moment również dla nas wszystkich. Spotkania, prawdziwego spotkania z Chrystusem. Jeśli wejdziemy z Nim w dialog, zaczniemy rozmawiać, zaczniemy modlitwę, bo przecież modlitwa jest taką rozmową z Bogiem, wówczas On nam będzie odkrywał swoją tajemnicę krok po kroku i tak dalece ją przed nami będzie odkrywał, że wreszcie otrzymamy tę wodę, która sprawi, że nasze pragnienie będzie coraz mniejsze. To pragnienie, o której wspomniała pani Elżbieta na samym początku naszych telefonów, pragnienie, które z tych czysto ludzkich pragnień, oczekiwań, planów będzie zmieniało się w te pragnienia Boże. Boże pragnienia, które Bóg nam będzie ukazywał jako te najlepsze dla naszego życia.
Mam nadzieję, że panie skorzystają też, żeby przekazać pozdrowienia na koniec tej audycji. Proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie na początku pozdrowić. Obiecałem to wszystkim członkom naszej synodalnej komisji do spraw nauki i wychowania katolickiego. Spotykamy się za kilka dni, 31 marca w Krzeszowie. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam za piękną współpracę w naszej komisji. No i zapraszam do tego, byśmy jeszcze przez ten rok, mamy dokładnie 365 dni do zakończenia naszego synodu, więc żebyśmy ten ostatni rok prac synodalnych przepracowali jak najpiękniej dla dobra Kościoła, dobra nauki i dobra wychowania katolickiego naszego społeczeństwa.
To ja może tradycyjnie pozdrowię już słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku naszej diecezji legnickiej oraz wszystkich członków dzieła biblijnego, a tak szczególnie chciałam pozdrowić mojego narzeczonego Łukasza.
Ja chciałam pozdrowić koleżankę z roku, Martę, która dzisiaj obchodzi swoje święto i życzyć jej błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Ja chciałabym pozdrowić Młodzieżową Orkiestrę Diecezji Legnickiej Sum Sum Corda.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypomnę Państwu, gośćmi naszej audycji byli ksiądz doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy oraz panie Katarzyna Chlip, Anna Magdzińska oraz Izabela Kloze, studentki i absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Bóg zapłać.
Dziękujemy Państwu bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.